dźwiękowy skarbiec Radia Gdańsk.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. Już niebawem, za dni kilka, Wielkanoc. To dobry moment, żeby przypomnieć audycję sprzed 61 lat. Audycję o zwyczajach wielkanocnych i zwyczajach wiosennych na Kaszubach i Kociewiu. O jajkach, baziach i wodzie. Taki nosi tytuł. Powstała w kwietniu 1963 roku. Jej autorem jest Józef Matynia. Przenieśmy się więc do przeszłości i posłuchajmy.
Z każdym dniem robi się cieplej. Wiosna przepycha się ku nam już coraz śmielej. Święta wielkanocne, które będziemy za tydzień obchodzić, są jak gdyby znakiem budzenia się na nowo wszystkiego do życia. Tylko patrzeć, jak rolnicy ruszą w pole, zazielenią się drzewa i rozśpiewają się ptaki. Z początkiem wiosny związane są różne obrzędy ludowe. W każdym regionie Polski mają one swoją specyfikę. Wiele z nich, jak na przykład na Kociewiu i Kaszubach, idzie w zapomnienie. Niektóre tylko żyją jeszcze wśród wiejskiego ludu.
Obrzędy i zwyczaje ludowe przypadające na okres wiosny zasadniczo różnią się od czynności obrzędowych innych pór roku. Tak na przykład można by przypuszczać, że człowiek spragniony ciepła i słońca powita wiosnę szczególnie radośnie i uroczyście. A dzieje się wręcz odwrotnie. Gwiazdkę obchodzi na wesoło i pod znakiem dosytu. Tak samo uroczystość zrównania dnia z nocą, która w wersji ludowej przypada na świętego Jana. Nadejście wiosny natomiast, wydarzenie, które przecież pobudza radość i nadzieję, łechce serca, jak to się mówi, na Kaszubach przyjmuje się z całkiem ozięble. Nie ma to w istocie nic wspólnego z mentalnością chłopa, choć na ogół uważa się Kaszubów za ludzi, jak to się mówi, zimnej krwi. Oziębłe formy obrzędów wiosennych wywodzą się moim zdaniem z innych przyczyn. Czy pan redaktor obserwował przejaw przebudzania się much ze snu zimowego? Wyłażą ze szpar i kryjówek zimowych na wpół żywe, zaledwie łażą. Po zimowej kuracji głodowej nie chce się im psocić. Figle wyszły im z głowy. Sam wyraz, jakim Kaszuba określa wiosnę, mówi niedwuznacznie, co pora ta wyobraża w pojęciu ludu wiejskiego. Oznacza się ją nazwą zimk, a najczęściej głodny zimk, więc pory głodu i chłodu. Miałem przed chwilą gościa w muzeum, chłopa z długiego krza, który w takich słowach zobrazował nastroje wiosenne środowisk wiejskich sprzed lat. Pierwszy mówił na zimku, za mego tatka to była bieda, żeby jej secierą nie urąbał. Od gwieździ jadło sam braci. Rano wraci z bulwama, napełni bulwę z wrakama, a na wieczerza wraci. Krasosa je, nie wiem, czy to prawda, ale mówią, że madzim tłustym. A w stodole jakby wamiut. Na zimku w biedze to bodaj nawet diabeł muchy żre. I to może być prawda, jeżeli je nie ujrzam. Co mówią krzece, że krówci gburów z szczestych pól zapadają w sen zimowy. To je dobrze, tylko tak samo będę niery zdarzy, że ich na zimku dobudzać nie mogą. A jeżeli przyjdą do siebie, to co roku trzeba je od nowa uciec chłodzić. A żeby coś z wymienia widzieć, trzeba krowa do góry nogama przewrócić. A takie krowa tego gatunku będzie nawet piesku sa nażre, tylko im trzeba zielony kolor założyć.
Tak, no oczywiście to są żarty w dowcipny sposób, ilustrują rzeczywistość ówczesną. Ciekaw jestem, jak wobec takiej rzeczywistości kształtowały się obrzędy owego okresu.
Właśnie jest cechą istotną obrzędów ludowych, że w formie pierwotnej stały na usługach postępu. Obrzędy wiosenne na przykład wzniosły do rangi rzeczy uświęconych pierwsze dary przyrody, jajko, baśki i wodę. Akt uświęcenia łączy się z tak zwanym dyngusem. Dyngusem mówi się po gaszybsku.
Wodegowanie.
Wodegowanie, tak. W drugie święto wielkanocne chłopcy, a niekiedy i dziewczęta, urządzają coś w rodzaju takiej publicznej kwestii, polegającej na spraszaniu jaj. W wczesnych godzinach rannych chodzą od chaty do chaty rózgami jałowcowymi lub brzozowymi, chłoszczą domowników po nogach i rękach tak długo, aż dostaną wykup kilka jaj. Kość do jaj obnoszą nieraz na długim drągu, wspartym o ramiona kilku chłopców, ale to tak dla żartu.
W niektórych okolicach Kaszub był jeszcze do niedawna zwyczaj, że drugi dzień świąt wielkanocnych uważany jako dzień swatów. Mianowicie młodzieniec starający się o rękę panny udawał się ze swatem i muzykantami do domu swojej dziewczyny, by zapytać matkę o zgodę. Oczywiście po przyjęciu przez matkę oświadczeń następowały wiwaty i tańce. Pełno było radości. Tych różnych obrzędów bywało kiedyś wiele na Kaszubach. Na przykład starsi ludzie pamiętają jeszcze taki zwyczaj.
W przeddzień drugiego święta dzieci budują sobie w małe gniazdka, przeważnie gdzieś za stodołą, ale zawsze w ukryciu. Przez noc zające składają jajka do takich gniazd, ale oczywiście za zgodą rodziców i to tylko dla dzieci pilnych i grzecznych.
Na Kaszubach istniał zwyczaj malowania jaj dyngusowych. Czy w ekspozycji muzeum tutaj kaszubskiego są takie eksponaty, czy zachowały się jeszcze?
Niestety malowanek nie mamy na wystawie. Zdobiny wykonuje się na jajkach niewypróżnionych, a te, jak wiadomo, konserwuje się bardzo trudno. Jajka maluje się najczęściej w jednym kolorze, na żółto, czerwono lub niebiesko. Malowanie ornamentowane o motywach roślinnych lub geometrycznych wykonuje się kredką i scyzorykiem.
Mówił pan poprzednio, że w ceremoniałach obrzędów wiosennych stosuje się dwa inne elementy uświęcone. To jest kwiatostany iwy, tak zwanej palmy i wodę. W łączności z tym nasuwają się pytania, do czego zmierzają zwyczaje z tym związane i w jakiej formie praktykuje się je w życiu.
Nie ulega wątpliwości, że w intencji pierwotnej stosowało się je w celach dietetycznych i profilaktycznych. Tak na przykład kwiaty iwy, tak zwane kotki, czyli pójki, podaje się ludziom i zwierzętom chorym i zdrowym. I to na różne dolegliwości w różnych postaciach. W stanie surowym, w proszku i w postaci kadzidła. Trudno byłoby nam powiedzieć, jakim schorzeniem odpowiadały leki sporządzane z iwy. To jednak nie ulega wątpliwości, że dawka pierwszej świeżej strawy zielonej doprowadzona do organizmu odziwianego przez cały okres zimy zbyt jednostronnie, wycieńczonego z braku witamin, bardzo służyło zdrowiu człowieka i zwierząt. A być może jest to rzeczą bardzo prawdopodobną, że w okresie głodnego zimku, gdy zapasy zimowe się skończyły, a z produktów jadalnych niczego poza iwą w przyrodzie nie było, baśki zastępowały chleb codzienny. I dlatego dziś jeszcze traktuje się je z poszanowaniem. Święci się je w kościele w niedzielę palmową, a potem jako rzecz uświęconą składa się na honorowe miejsce za obraz lub wazamiku obok świątków. Podobnie ma się z magią wody. Wśród ludu utrzymuje się przekonanie, że woda, a zwłaszcza źródlana, leczy różne choroby, a zwłaszcza zewnętrzne, tak zwane strupy, wrzody, lisiaje, kołtuny i tym podobne. I nie ulega wątpliwości, że stosowana w sposób właściwy jest lekiem naprawdę niezastąpionym, cudownym wprost, niezawodnym. Poza tym odświeża i budzi dobre samopoczucie. Totyż obrzęd ustalał obowiązek, minimalną normę nawet stosowania mycia i kąpieli. Co najmniej raz do roku, w pierwszy dzień święta wielkanocnego, rano, przed wschodem słońca, pójdziesz do źródła i tam się wykąpiesz. Tak mówi obrzęd. A w Wielki Czwartek umyje sobie nogi. Nawiasem mówiąc, na mycie nóg zwracano szczególną uwagę, a zwłaszcza u dziewcząt. Mówi o tym piosenka ludowa, której refren brzmi, żeby ta Kasia raz przy niedzieli te swe czarne giery umyła, a to by jej ludzie też powiedzieli, że ona dobrze zrobiła.
Podobny zwyczaj był również w niektórych wsiach kociewskich. Na przykład w Koteżu uważano, że gdy dziewczęta umyją nogi w wodzie zaczerpniętej w noc wielkosobotnią, to będą zdrowe cały rok. Tak samo wierzono w to w Suminie. W innych znów okolicach, w drugi dzień Wielkanocy, każdy chłopiec mocno oblewa wodą swoją wybraną. Choć dziewczyna piszczy, chowa się i narzeka, to jednak znosi tę przyjemność, ponieważ taki dyngus przynosi zdrowie, piękność i szczęście w miłości. Skoro tego nie uczynił, dziewczyna odchodziła od niego, śpiewając na melodię szewca: żałowałeś kapki wody, precz ode mnie od urody, nie pohasam na dożynku, z tobą niemrawo jasinku. A poza tym starsi gospodarze z zadowoleniem przyglądali się tym zabawom, gdyż im więcej wody wylewało się przy dyngusie, tym więcej mleka miały dać krowy na przyszły rok. Zdarza się też, że wiosenne obrzędy przybiera się w różne gusła i czary. Gdy człowiek zauważył, że na przykład proszek z iwy goi rany, uśmierza ból, zaczął wierzyć w cudotwórcze właściwości iwy. Z biegiem czasu nie trudno mu było uwierzyć w inne nadzwyczajne skutki gałązki iwy. Niektóre obrzędy pokryła warstwa urojonych wierzeń, które w końcu przybrały szatę zabobonu.
I tak gałązki iwy na przykład kładzie się pod dach, żeby piorun nie uderzył. Plata się je do sieci rybackich, żeby czarownice nie mogły przeszkadzać w połowach. Wkłada się je pod snopki w zasieku, ażeby myszy nie zniszczyły zboża.
Obrzędy kojarzy się niekiedy z wróżbą, z przewidywaniem pogody, urodzaju, no i ważnych wydarzeń.
Mówimy o tym przede wszystkim przysłowia, osnute o wydarzenia zachodzące wczesną wiosną. Jak na przykład: jakie zwiastowanie, takie zmartwychwstanie. Józef pogodny, będzie roczek urodny. Kto sieje groch w marcu, zbiera go w garncu. Kto go sieje w maju, zbiera go w jaju. Oczywiście, przepowiednie te nie zawsze się sprawdzały, ale były między nimi i takie w 100% pewne. Na przykład, gdy kogut zapieje na śmietniku, zmieni się pogoda, albo zostanie taka, jaka jest.
Poza tym, jak mówi dalej pan Franciszek Treder, kustosz Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, Z nadchodzącą wiosną wiązały się różne prace porządkowe we wszystkich gospodarskich obejściach. I to ciekawe, że nie regulowały ich żadne urzędowe okulniki, a po prostu przyjęte ogólnie zwyczaje ludowe.
Na wiosnę przeprowadzano generalne sprzątanie, mycie, bielenie, pranie. W Wielką Sobotę wietrzono mieszkania i chlewy. Kadzono je aromatem spalonego bursztynu, jałowca, żywicy albo smoły drzewnej.
Gdzieniegdzie na Kaszubach, we wtorek po świętach, był jeszcze zwyczaj oprowadzania na łańcuchu niedźwiedzia po zagrodach. Tęgiego młodzieńca owijano grochowinami, a na twarz zakładano maskę niedźwiedzia. Dwóch innych chłopców przebierało się znów za cyganki z wielkimi koszami i razem z niedźwiedziem w towarzystwie miejscowej kapeli chodziło od chałupy do chałupy. Niedźwiedź chwytał, gonił dziewczęta, kapela grała i było wesela co niemiara. Gdy tacy przebierańcy zjawili się na podwórzu przed domem, gospodyni wynosiła jajka, kiełbasę i słoninę, a chłopcy śpiewali: Bóg wam zapłać za te dary, coście nam tu darowali, żebyście roku doczekali, po talarku nam dawali. Pod koniec dnia, gdy już wszystkich we wsi obeszli, następowało topienie niedźwiedzia w jeziorze, a po skończonej zabawie wszyscy szli do jednego domu dla spożycia zebranych darów, grając, śpiewając i tańcząc po drodze. A gdy już wszyscy zajęli miejsca przy stole, zabawa zaczynała się od nowa.
Dźwiękowy skarbiec Radia Gdańsk.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Korzystając z okazji, życzę Państwu spokojnych świąt Wielkiej Nocy i oczywiście mokrego dyngusa. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Wtedy znów zajrzymy do archiwów naszej rozgłośni.